Kiedy całkiem niedawno okazało się, że Joanna Kołaczkowska musi zawiesić swoją pracę sceniczną, ponieważ niestety jej zdrowie uległo potwornemu pogorszeniu. Przeszedł mnie zimny dreszcz. Przecież Joanna Kołaczkowska, ten człowiek, którego pogoda, mądrość, umiejętność rozśmieszania nas, ta jej piekielna inteligencja, ten jej sznyt sceniczny, ten człowiek ma zgasnąć. Nie było na to zgody nie tylko mojej jako człowieka zupełnie nieznaczącego w jej historii, ale przede wszystkim jej przyjaciół z kabaretu Hrabi oraz dziesiątkom innych osobowości scenicznych, które natychmiast pośpieszyły na pomoc Joannie. Niestety w niedługim czasie dowiedzieliśmy się, że zgasła. Ale pozostaje po niej niezwykła pamięć, pogoda ducha i ciepły uśmiech. Druga część rozmowy z Szymonem Majewskim mówi głównie o Joannie, ale nie tylko. Serdecznie Państwa zapraszam do jej drugiej części. Rozmawialiśmy z Szymonem podczas Green Festiwalu, siedząc na patio jednego z hoteli położonych niedaleko plaży Ukiel, popijając zimną wodę w skwarze i w słońcu. To była rewelacyjna rozmowa. Bardzo Państwa zapraszam.
Kortowska audycja literacka.
Szymon, czego się nauczyłeś w drodze z Asią?
Trochę ona mi tak dodawała, trochę tak dodawała animusu. Też trochę tak bardziej może rozchylałem skrzydła dzięki niej. Byłem tak trochę, zacząłem być troszkę może pewniejszy siebie, ale też gdzieś, no, taka była bardzo wspierająca i to właściwie czasami jednym słowem. Pamiętam, jak kiedyś zagrałem po raz pierwszy swój ten stand-up, który gram od roku, Kto panu to zrobił. Taka nowa rzecz, na którą się porwałem, bo to, co dzisiaj będę grał, to są monologi. No to tak około stand-upowa rzecz, ale jednak monologi. I zagrałem, pamiętam, Kto panu to zrobił i to też pamiętam ją, jak po drodze pomagała i mówiła sobie, to jest dobry wybór, tak, wyjdź. W ogóle ona mówiła, nic się nie łudź, po prostu mów to. Dużo rad mi udzielała, takich naprawdę często praktycznych. I potem pamiętam, jak do niej napisałem po premierze, zresztą przed premierą napisałam mi, słuchaj, będzie dobrze, tam wszystko okej, w ogóle się mat, idziesz, po prostu zacznij to, zobaczysz, że ludzie ci oddadzą energię. No miała, potem napisałem do niej, wyszło dobrze i ona napisała, czemu mnie to nie dziwi. To było najpiękniejsze, dlatego że to było dokładnie, no ona wiedziała, że ja mogę to prawdopodobnie, ja też oczywiście wiedziałem, że może mi to gdzieś tam jakoś wyjść, nie spodziewałem się, że aż tak wyjdzie dobrze, natomiast no jej taki właśnie parę słów, nawet parę takich chwil, kiedy gdzieś się mijaliśmy w Polsce, do niej, brakuje mi tego cały czas bardzo, takiego naszego kontaktu, no.
A powiedz mi proszę, bo cała twoja droga, czy to radiowa, czy to teatralna, czy to literacka, wszystko opiera się o język. I ja niezwykle cenię w tobie właśnie twoje rozłosne słowotwórstwo, to jest raz, ale też to, że ty używasz języka bardzo zgrabnie, bardzo z niego korzystasz, tak, i lubisz nim żonglować.
Lubię, bardzo lubię słowotwórstwo. Czasami niestety mijam się z zasadami, bo mam bardzo traumatyczne spotkania z profesorem Bralczykiem. Nawet napisałem ostatnio o tym felieton do Zwierciadła, że ja boję się podejść do profesora Bralczyka. Niemniej jak profesor nie boi się podejść do mnie i za każdym razem mówię, a nagle profesor Bralczyk mówi, a wie pan, że coś tam. I się nagle okazuje, że coś powiedziałem nie tak. Więc mam traumę Bralczyka, niemniej jednak nie przeszkadzało to profesorowi usiąść na premierze Mamin Szymka w pierwszym rzędzie i siedział metr ode mnie. I to było coś takiego, jeszcze gorszego niż jak moja ciotka polonistka, która mnie przygotowywała do matury, ciocia Jasia, która też przyszła na premierę, jedną z premier popremierowych występów w One Man Show i usiadła w pierwszym rzędzie w swoim kapeluszu. Ja nagle po prostu miałem całą tam, nie wiem, literaturę w głowie, wszystko co, czy ja gdzieś nie popełniam błędów. Niestety czasami popełniam, ponieważ mam galopadę myśli i to mnie, moja ADHD mnie niestety wyprzedza czasami myślenie. Natomiast uwielbiam słowotwórstwo, w ogóle słowa mają jakieś potrójne, poczwórne znaczenie, czasami w ogóle. Dzisiaj na przykład analizowałem coś takiego jak śmiechu warte, bo na przykład pomyślałem sobie, że cudowne życie artystyczne Asi było śmiechu warte, w pewnym sensie, że ona była warta śmiechu i robiła coś, że ludzie dostawali ten śmiech, a jednocześnie w śmiechu warte jest coś takiego, że daj spokój, śmiechu warte. Jak pomyślałem, ale kurczę, to jest niesamowite wzniosłe słowo. Coś jest śmiechu warte, czyli na dobrą sprawę zasługuje na ten śmiech, a jeżeli traktujemy śmiech jako coś cudownego, coś, co nas wyzwala, to jednak, prawda, możemy to nawet wręcz gdzieś tam sobie napisać na nagrobku. Tutaj ja bym na przykład o swoim.
Ja się z tym bardzo zgadzam, bo ja zawsze powtarzam, że jednym z najczystszych dźwięków, jakie stworzył wszechświat, jest śmiech dziecka.
No dokładnie. W śmiechu jesteśmy najcudowniejsi. Na przykład często mi przychodzą do głowy słowa jednego z moich ulubionych pisarzy, Charlesa Bukowskiego, którego odkryłem bardzo późno. Że ona nie może go czytać, mówi, że to jest ohydne, obrzydliwe i że to, co on pisze o kobietach. Tak, zgadzam się z tym, ale nawet cały, uważam, to jest głęboki humanizm, za tym stoi i jest niezwykły i przede wszystkim bardzo urzeka mnie prostota zdań, których używa. W ogóle żadne ornamenty i on ma na nagrobku napisane don't try, czyli nie próbuj. I niektórzy to odbierają bardzo pesymistycznie. Na przykład mówią, ty słuchaj, ale on ma napisane na grobku don't try, nie próbuj, czyli w ogóle słuchaj, nic nie rób, właściwie zaraz i tak tutaj wylądujesz. A ja właśnie odbieram to zupełnie, że właśnie nie próbuj, pracuj, działaj. Czyli nie marnuj czasów na próby, bo ponieważ jak zaczniesz próbować, nigdy nic nie zrobisz. Działaj, prawda, więc dla mnie to ma, więc zobacz, jedno zdanie, jedno takie hasło i ileż znaczeń, prawda?
W audycji literackiej rozmawiam z bardzo różnymi ludźmi i rozmawiamy o języku bardzo szeroko. Jakiś czas temu rozmawialiśmy między innymi z Jarkiem Gachem o tym, czym jest komiks i dlaczego komiks tak naprawdę jest świetnie literacko. Rozmawiałam też z różnymi tekściarzami, którzy piszą teksty do piosenek. Rozmawiałam z literatami. Teraz rozmawiam z tobą, dla którego język jest właściwie podstawą życia.
Coś takiego. No ja mam, wiesz, obsesję, mi się słowa śnią. Fakt, że u mnie to jest jakieś takie, wiesz, nie wiem... obsesyjne, czasami w nocy mi się śniły, wiesz, jakieś słowa, które przywołuję, gdzieś notatki, które powinienem robić, śniły mi się te notatki, a potem wstawałem, robiłem te notatki, potem się nagrywałem, miałem, pamiętam, spałem z dyktafonem, bo mi jakieś tam słowa się roiły w głowie i pamiętam, że potem słuchałem rano jakieś banialuki kompletne, bo ja przez sen nagrywałem na dyktafon jakieś pomysły. To było zupełnie jakieś wariackie. Natomiast tak, słowa to jest, oj, to jest na przykład, no, nawet weźmy pod uwagę nazwy miejscowości w naszym kraju. Ja jeżdżę po Polsce i często robię sobie zdjęcia z dziwnymi miejscowościami, nagrywam filmik. Na przykład teraz była miejscowość Szerokopaś. Szerokopaś. Gdzieś w drodze do Olsztyna, będę musiał, jak będę wracał, muszę sobie tam zrobić zdjęcie. Czyli tak, nie wiadomo, Szerokopaś, od czego to powstało, że ktoś pas krowy, tylko że idź węziej, a może właśnie Szerokopaś, że nad rzeką, no... Kto był tym Szerokopasiem, czy to było nazwisko, czy to był szlachcic. Kurczę, teraz na przykład się okazuje, że jest miejscowość też tutaj na drodze, Wietrznia Kościelna. Wietrznia. Zrobiłem sobie jakieś tam zdjęcie i napisałem, że tam tu powstało słynna polska książka Stąd do Wietrzności. I ktoś mi potem napisał w komentarzu, a wie pan skąd się wzięła, i się okazuje, że nazwa Wietrznia, tak jakby było wiecznie, coś takiego, ale że od wiatru? Nie, się okazało, że był majątek Wietrzfińskich. Czyli jakiś szlachcic mieszkał Wietrzfiński i Wietrznia jest. I potem jak się nazywa mieszkanie? Wietrznianin? Niewiarygodne.
Nawet w tej chwili na koszulce masz mówi się. Ty nieustannie mówisz, a kiedy milczysz?
Rozumiem. Ostatnio ze względu na Aśkę częściej. Łapię się nawet na tym, że jadę na przykład busem z naszego teatru i mówię, kurczę, powinienem ich trochę rozbawiać, cholera, nie mam za bardzo ochoty. Ale to prawda, mówię cały czas. Mój syn, który jest tak bardziej wdał się w moją żonę i on z kolei lubi jakby ciszę i spokój, to kiedyś przyszedł do nas do domu i gdzieś tam siedział na górze i słyszał z dołu cały czas moje gadanie. I zszedł na dół i powiedział, można milczeć.
Ale ty też mówisz o swoim synu, że jest bardzo czułym twoim obserwatorem i że on czasami jednym tak naprawdę, i twoja córka, i twój syn, że jednym spojrzeniem są cię w stanie zarówno zatrzymać, jak i momentalnie odpalić.
Do porządku, tak, albo podpalić. Córka z kolei jest bardziej przebiegła, znaczy nie to, że mnie bardziej przebiegła w tym sensie, że ona na przykład wie, jakie mam drive'y i jak łatwo mnie podpuścić na jakieś takie moje wariactwa, nazwijmy to, drobne. i ona tam jednym hasłem w stanie mnie, jak to się mówi, uruchomić, prawda, że ja będę potem klepał cały dzień jedną rzecz, bo mi przyjdzie, nie wiem, do głowy jakaś jedna piosenka albo coś. Ja potrafię tak zamęczyć rodzinę, że naprawdę oni mnie czasami chcą wywieźć. No.
Co byś powiedział młodym ludziom, którzy tak jak, nie wiem, jesteśmy teraz w Radiu UWM FM, tutaj są najczęściej studenci. Ludzie, którym się marzy bycie ze słowem. Ty zaczynałeś dość wcześnie swoją drogę z Radiem Z przecież. I cały czas się tego słowa uczysz, cały czas się z tym słowem bratasz, a czasem się trochę na nie obrażasz. Jaką radę dałbyś ludziom, którzy boją się i piszą do szuflady, tak jak ty kiedyś?
No właśnie, don't try, nie próbuj, tylko pisz. Rzeczywiście pisz cały czas i tak ja za każdym razem powtarzam, słuchajcie, że właściwie z tych moich rzeczy, które ja zrobiłem, to 2%, 3% może ujrzało światło dzienne w formie jakiegoś projektu. Reszta to były jakieś pomysły, które gdzieś tam sklecałem, potem nie wychodziły albo nikt ich nie chciał. Trzeba cały czas próbować pisać, wymyślać, dążyć do tego, nie używać AI, bazować na swojej głowie. Także myślę sobie, że to jest... Można się od tego w ogóle trochę uzależnić. Pisać. Różne są sposoby. Niektórzy piszą, nie wiem, od do. Niektórzy w ogóle nie mają reguły, tylko od tak po prostu spontanicznie, raz tak. Inni w ogóle piszą na przykład jakiś konkretny projekt. Ludzie mają niesamowite historie. Trzeba też obserwować. Ja w ogóle uważam, że każdy z nas wnosi jakąś taką swoją w sobie, jakąś książkę, jakąś historię, coś co zauważył. Czy na przykład historię rodzinną. Tak na serio mam wrażenie, że każdy z nas. To oczywiście potem jest jakaś tam kwestia jakiegoś wybitnych rzeczy, że ktoś, ale tak na serio mam wrażenie, na przykład, albo też w ogóle namawiam wszystkich, żeby robili podcasty. To jest coś cudownego. Mówię o tym, że po prostu często na przykład, żeby robić coś w radiach, po prostu najpierw trzeba przekonać tego, tamtego, szefostwo, przeróżne tam jakby historia. Natomiast w podcastach jest coś takiego jak radio pierwotne, prawda? Czyli był człowiek, był mikrofon, on coś nagrał i ktoś tego słuchał bądź nie. Takie najprostsze.
Co tobie przynosi najwięcej radości i kiedy czujesz się tak naprawdę sobą? Obserwowałam cię w momencie, kiedy wyszedłeś na scenę na Woodstocku, na Poland Rocku. I to morze ludzi, którzy uczcili Asię. I pomiędzy tym twoim wzruszeniem i tym, że po prostu wiedzieli wszyscy, że Asia jest, bo przecież ona jest cały czas. Miałam niezwykły zaszczyt poznać ją trochę ponad rok temu. I poznałam ten moment, o którym ty mówiłeś, że ona mówiła po drodze, a za moment wchodziła na scenę.
Tak.
I obserwowałam to również. I pomyślałam sobie, no tak, podsumowałeś to tak, ona to widzi. I też tak myślę, że wy tak niezwykle się zgraliście i to wasze, wiesz, wewnętrzne porozumienie, które wy macie, że to już w tobie zostanie.
No, zostanie. To Aśka zasiała jakieś takie ziarno, Aśka we mnie gdzieś tam, powiedzmy, rośnie. Jezu, to ona by się sama śmiała z tego, jakbym to powiedział. Ale rzeczywiście, wiesz, no, gdy byłem, widziałem, jak ona występuje, jak ona gra, to... Ale to też wiele osób może sobie obejrzeć, że takie artystki, no jakbyśmy chcieli, tak przyjechała do mnie rodzina ze Stanów i ktoś tam zadał pytanie, no ale dobrze, wiesz, to, bo kim właściwie ona w Polsce była? Ja powiedziałem, słuchaj, no to moim zdaniem, jak chcecie porównywać, to kogoś takiego jak Liza Minnelli, albo ktoś taki, bo ona miała naprawdę teren wykraczający poza kabaret i absolutnie była na wznoszące, jeśli chodzi o sztukę, którą wykonywała, znaczy miałem wrażenie, że ona mogła za parę lat, za cztery, za pięć wydać jeszcze takie projekty, no, o których by mógł nawet świat może usłyszeć, chociaż wystarczyłoby, żeby po prostu Polska, naprawdę, ale to przekraczało wszelkie możliwe po prostu granice, to było coś więcej niż występ, tylko taki, że ktoś wyjdzie i my się po prostu uśmiechniemy.
Wiesz, ja bardzo cenię w twoich słowach, ale też w waszych słowach to, że wy o te słowa z premedytacją dbaliście. Nawet o to słowotwórstwo, to wszystko miało taki smak, to wysublimowanie, śmiechu warte.
Śmiechu warte, najlepiej. Dokładnie tak było, tak, to było, że myśmy się tak w to zatapiali całkowicie, w ogóle nie licząc na tym, czy to ktoś zrozumie, czy nie. Bo też właśnie taki jakiś bezkompromisowość, w pewnym sensie oczywiście ja tam wiele razy poniosłem jakby jakąś taką karę za to, że właśnie jednak trochę walczyłem o swoje i tak do końca nawet, dobra, mogę zrobić coś komercyjnego, ale niech to będzie jakby bardzo, bardzo gdzieś tam moje. I wiem, że wiele razy gdzieś tam komuś się z tego powodu naraziłem, albo gdzieś mnie tam ktoś nie chciał gdzieś w jakimś momencie. Natomiast właśnie w tym podcaście była taka najcudowniejsza energia, w ogóle ogóle się nie oglądania na nic, a właśnie wbrew pozorom wyszło na to, że tak wielu ludzi się wokół tego zgrupowało, bo poczuli tak całkowitą wolność w tej rozmowie i szczerość przede wszystkim, bo myśmy bardzo szczerzy byli i też dużo rzeczy było takich nawet, że sam byłem zaskoczony tym, jak Aśka poważnie mówiła o pewnych rzeczach, to ja czasami potrafiłem uciekać o anegdotę, a nagle czułem, że ona potrzebuje tak właśnie naprawdę bardzo serio o czymś powiedzieć.
Gdzie widzisz siebie? Bo są książki, były i podcasty, i radio, i jest scena. Gdzie widzisz siebie za 5 lat?
No nie wiem, gdzieś tak właśnie pomiędzy. Jeszcze mam parę pomysłów. Chciałem na przykład zrobić monolog o moim dziadku. O moim dziadku powstańcu i taki jakiś monolog właśnie też takim uśmiechniętym spojrzeniem na relację wnuczka z kapitanem Armii Krajowej, weteranem powstania. Ale tak teraz trochę muszę się otrząsnąć i nawet nie wiem właśnie czy muszę, trochę tak nawet nie chcę. Bo tak coś mi gdzieś tam w głowie świta, ale jestem taki, muszę pozbierać jakby chyba puzzle i to wszystko, bo trochę to się wszystko rozsypało. Aśka była tak dla mnie ważnym ogniwem. Przepraszam, mógłby mi zadać pytanie na przykład co dalej i tak dalej. Ona by mi na pewno powiedziała, no. Więc muszę trochę się zebrać, mam tam jakieś pomysły, ale tak też sobie aż tak nie zakładam bardzo. Aśka miała wszystko bardzo zaplanowane. Ja tak bardziej spontanicznie, ja wiem, że ona miała zaplanowane wszystko.
No dobrze, w takim razie zapytam cię o to samo za 5 lat i mam nadzieję, że to się już pojawi.
To się spotkamy tu nad jeziorem, ja z jakimś tam piątym monologiem, wiesz, chyba, że scena teatralna dzisiaj popłynie i powiedzą, że nigdy więcej tego pana, no.
Ja myślę, że będzie doskonale. W Kortowskiej audycji literackiej gościłam Szymona Majewskiego. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.